Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Zakończył się letni pobyt Benedykta XVI w Castel Gandolfo. Papież powrócił do Watykanu, gdzie jutro uroczystą Eucharystią zainauguruje Zgromadzenie Specjalne Synodu Biskupów dla Afryki. Właśnie to wydarzenie stanowi główny temat dzisiejszego magazynu. Nadamy też relacje z Międzynarodowego Kongresu Józefologicznego. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. A moim gościem jest dziś ksiądz Tadeusz Wojda z Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów. Witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Proszę księdza, zacznijmy może od tego, dlaczego w ogóle takie spotkania są organizowane? Dlaczego synod dla Afryki?
W ostatnich czasach jest praktyka organizowania synodów dla różnych kontynentów, niekiedy też dla poszczególnych krajów. Jeśli chodzi o synod afrykański, jest to drugi synod specjalny. Może trzeba by wrócić do tego, co napisał Jan Paweł II w Ecclesia in Africa, mówiąc o pierwszym synodzie. Synod stał się znakiem nadziei i zmartwychwstania w chwili, gdy wydarzenia ludzkiej historii zdawały się raczej pogrążać Afrykę w zniechęceniu i rozpaczy. Może należałoby wyjaśnić troszeczkę te słowa. Chodzi o to, że po odzyskaniu niepodległości w latach 60. wszystkich krajów afrykańskich nastąpił zachwyt wolnością, demokracją, która w pewnym momencie okazała się procesem bardzo złudnym, dlatego że zamiast demokracji wszędzie istniały dyktatury, które nie pozwalały na rozwój naturalny, demokratycznych krajów. Oprócz tego ogromny problem korupcji, braku sprawiedliwości. Wobec tego nastąpił ten moment rozczarowania, i dlatego zdawało się, że w Afryce jak gdyby możliwość zbudowania nowej przyszłości, nowego porządku społecznego spełzna niczym. Dlatego synod, który został zwołany w 1994 roku, jak gdyby ukazał na nowo, że Afryka może coś wnieść, że Afryka może podjąć analizę swojej sytuacji społecznej i religijnej. I Kościół oczywiście starał się jak najbardziej pomóc w tej analizie, w tym badaniu własnej społeczności, aby zrozumieć najpierw, gdzie tkwią przyczyny tej sytuacji, a potem, aby próbować znaleźć drogi rozwiązania wielu problemów, które w międzyczasie się pojawiły. Przede wszystkim wszyscy chcieli zauważyć, że jeśli mówimy o Afryce, to nie mówimy tylko o czymś złym, ale mówimy też o Afryce jako o kontynencie, który ma prawo do swojej historii, do swojej przyszłości, który ma prawo do rozwoju, który ma prawo przede wszystkim do stanowienia o swojej przyszłości, o swojej historii. Dlatego było tak bardzo ważne. Ten właśnie poprzedni synod podkreślił bardzo mocno, że Kościół powinien być Bożą rodziną. Właśnie poprzez ten synod i poprzez wypowiedzi zwłaszcza papieża Jana Pawła II, Afryka usłyszała, że jest drugą, nową ojczyzną Jezusa Chrystusa. To było na pewno elementem podnoszącym na duchu tych, którzy może wątpili w przyszłość.
Pójdźmy troszeczkę w głąb jeszcze tego, co ksiądz do tej pory powiedział. Jakie konkretne wyzwania podjął ten pierwszy synod w 1994 roku? Jakie wyzwania dotyczące Czarnego Lądu? Czy to były tylko wyzwania związane z życiem Kościoła, czy też życiem społecznym, politycznym?
Jak pani redaktor słusznie zauważyła, te wyzwania, które podjął Kościół afrykański po synodzie, poszły w dwóch kierunkach. Pierwszy kierunek można by go nazwać duszpasterskopastoralno-ewangelizacyjnym i drugi kierunek to jest kierunek czy płaszczyzna społeczna. Jeśli chodzi o pierwszy wymiar, to trzeba by powiedzieć, że synod naznaczył Kościołowi w Afryce podjęcie ewangelizacji w głąb, czyli pogłębienia otrzymanego daru wiary, zastanowienia się nad formą wyrażenia tej wiary. Drugi element, który stał się wyzwaniem dla Kościoła, to właśnie uświadomienie sobie, że Kościół afrykański nie jest już tylko Kościołem, który otrzymuje, że jest to Kościół misyjny. Kościół, który zaczynał wysyłać misjonarzy do innych krajów. W pierwszym rzędzie były to kraje afrykańskie, ale dzisiaj mamy też już misjonarzy afrykańskich na innych kontynentach. Wspomniałem o rozwoju właśnie teologii afrykańskiej na bazie kultury, a jeszcze lepiej kultur afrykańskich, Dlatego, że Afryka jest jeszcze bardziej zróżnicowana niż Europa. Może dla przykładu podam tylko kraj taki jak Republika Demokratyczna Konga, gdzie jest około 270 języków, grup etnicznych i tyleż różnych kultur, dlatego że każda grupa etniczna ma swój język, ma swoją kulturę, a więc mówienie o jednej kulturze jest mówieniem niewłaściwym. Jest ogromnie wiele kultur na całym kontynencie afrykańskim. Synod podkreślił bardzo mocno, na kanwie powiedziałbym też nauczanie Jana Pawła II, rolę mężczyzny, kobiety, również i dziecka w Afryce. O tym nie trzeba zapominać, dlatego że w Afryce kto się liczył, to mężczyzna. Natomiast kobieta nie odgrywała innej roli, jak tylko tej, że była siłą roboczą, o czym wszyscy mogli się przekonać, kto tylko odwiedzał kraje afrykańskie. Jeśli chodzi natomiast o wymiar społeczny, no to synod zachęcił Kościół, aby przyczynił się do przezwyciężania najprzeróżniejszych podziałów etnicznych, kulturowych, które często są smutną spuścizną okresu kolonialnego. Kościół podjął wyzwania, żeby kształcić elity chrześcijańskie, społeczne, które będą wspierać demokratyzację Afryki. A więc w wielu krajach z czasem zaczęły pojawiać się nie jednopartyjne ustroje, tylko wielopartyjne. Na tej płaszczyźnie na pewno Kościół zrobił bardzo wiele. Bo Kościół starał się pomóc i stara się pomóc w budowaniu politycznej stabilności właśnie przez formację elit chrześcijańskich. Kolejną sprawą, którą trzeba by podkreślić, to mianowicie troska o powołania, o ich formację. Wiemy doskonale, że po Soborze rozpoczął się bardzo mocny proces dojrzewania Kościoła afrykańskiego, polegający na tym, że funkcje i odpowiedzialność za ten Kościół została powoli przekazywana w ręce hierarchii miejscowej. Nie zawsze to przynosiło oczekiwane skutki, niemniej jednak ten proces pogłębił się i dzisiaj możemy powiedzieć, że przynajmniej w 90% odpowiedzialność za Kościół jest w rękach hierarchii miejscowej. Potrzeba ogromnej troski o dzisiejsze powołania. Afryka cieszy się ogromną ilością powołań. W Afryce aktualnie jest około 200 wyższych seminariów, w których kształci się aktualnie około 20 tysięcy studentów. Jest to znak wielkiego zaufania Pana Boga do tego nowego kościoła, młodego kościoła, który rośnie, który powiększa się, który zdobywa nieustannie nowych wyznawców.
Mówił ksiądz o takich trudnych sytuacjach życia Afryki, właśnie jak problemy społeczne, niesprawiedliwości społeczne, korupcja, brak pokoju cały czas na czarnym lądzie. Od ostatniego synodu minęło 15 lat. Na ile sytuacja w Afryce się zmieniła?
Myślę, że znowu trzeba by wprowadzić podział między sytuacją kościoła i zmianami w kościele, a sytuacją społeczną i zmianami, które się dokonały właśnie w tych społeczeństwach. Jeśli chodzi o wymiar kościelny, no to przede wszystkim Kościół po synodzie poczuł się bardziej odpowiedzialny za swoje struktury, za swoją organizację, za sposób przeżywania Ewangelii czy wdrażania Ewangelii w kulturę miejscową. Kościół poczuł odwagę. Odwagę przede wszystkim w walce ze wszystkimi złami, jakie istnieją w Afryce i ich jest naprawdę wiele. Wspominaliśmy niektóre: brak sprawiedliwości społecznej, brak demokracji. Pojawiły się też w kościele i zaczęły się bardzo dynamicznie rozwijać małe wspólnoty chrześcijańskie. Wzrosła ogromnie ilość katechetów, którzy stają się punktami odniesienia, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie kapłan, duszpasterz nie może dotrzeć. Siłą ewangelizacji bardzo ważną jest katecheta, który po otrzymaniu odpowiedniej formacji, odpowiedniego przygotowania, staje się właśnie w tych różnych miejscach oddalonych od centrali punktem odniesienia, w jaki sposób zastępuje kapłana, prowadzi liturgię Słowa Bożego, gromadzi wiernych na rozważanie Pisma Świętego. Te właśnie wspólnoty, małe chrześcijańskie wspólnoty, stają się centrum doświadczania i przeżywania prawdziwego i autentycznego wiary. I to jest, myślę, że bardzo ważne. Jeśli chodzi natomiast o wymiar społeczny i przemiany społeczne, No myślę, że może aż takich wielkich przemian trudno by było zauważyć. Niemniej jednak trzeba by podkreślić, że w wielu krajach zapanowała demokracja. W innych krajach powstała, zwłaszcza w Afryce Wschodniej, powstała wspólnota krajów afrykańskich na wzór wspólnoty europejskiej, do której należy Uganda, Kenia, Tanzania, Zambia, Rwanda. Więc to są próby budowania własnej tożsamości afrykańskiej, oczywiście z modelami władzy, która najbardziej odpowiada miejscowym wymogom i mentalności.
A jakie wyzwania, jakie tematy podejmie obecny synod?
Nawet jeśli temat mówi Kościół w służbie pojednania, sprawiedliwości społecznej i pokoju, to myślę, że jest cały szereg jeszcze innych problemów. Bo wiadomo, że nie ma możliwości tworzenia nowego społeczeństwa ani nowej wspólnoty ludzkiej bez wzajemnego przebaczania. Afryka, większość krajów ludów afrykańskich jest głęboko poraniona najprzeróżniejszymi wojnami domowymi, wojnami plemiennymi, jest zraniona kolonializmem, jest zraniona wyzyskiem, jest zraniona przez firmy międzynarodowe, potężne koncerny, które dzisiaj stosują, powiedziałbym, nową kolonizację, w innej formie oczywiście, ale jest to wyzysk. Więc oczywiście rozpoczynając od tego uzdrowienia, które może się dokonać poprzez pojednanie, pamiętam w Rwandzie i w Burundi po 1994 roku, po tej straszliwej wojnie bratobójczej, Kościół, właściwie całe duszpasterstwo oparł na budowaniu pojednania i przebaczenia, aby dojść do pokoju i aby dojść do punktu, z którego można będzie budować wspólnie społeczeństwo. Dlatego myślę, że jest to pierwsze wyzwanie, które powinno pomóc Kościołowi w Afryce odzyskać proces pojednania społecznego. Synod na pewno będzie próbował jeszcze bardziej podkreślić rolę laikatu w Kościele. Jeśli czyta się Instrumentum Laboris, to właśnie bardzo często podkreślany jest ten element, aby na tej bazie budować przyszłość. Myślę, że synod w jakiś sposób podkreśli też problem rodziny w Afryce. Należałoby powiedzieć, że jest to czas, tak jak i w Europie czy gdzie indziej, czas swego rodzaju kryzysu rodziny w Afryce. Również bardzo często pojawiają się tak zwane małżeństwa na próbę. Nie chcę tu wypowiadać oskarżeń pod adresem cywilizacji zachodniej, które w jakiś sposób wdzierają się do społeczeństw afrykańskich, proponując rzeczy, które są obce kulturze afrykańskiej albo kulturom afrykańskim, a które są narzucane. Wystarczy przypomnieć umowę z Maputo sprzed kilku lat, która w jakiś sposób narzuca obowiązkowe ograniczenie ilości poczęć, która narzuca programy, zwłaszcza dla młodzieży, programy, które prowadzą do antykoncepcji, programy, które mają uświadomić młodzieży, że główny problem Afryki to jest problem demograficzny, co jest absolutną nieprawdą. Jeśli natomiast chodzi o wyzwania, które synod na pewno będzie podkreślał z punktu widzenia społecznego, no to oczywiście troska o pokój i walka z wszelkimi formami przemocy, wyzyskiem zwłaszcza kobiet, dzieci, walka z pandemiami, głównie HIV i AIDS. Innym problemem są uchodźcy, których są miliony. I w Afryce jest wiele punktów zapalnych, gdzie są aktualnie wojny. Stąd kolejny problem to angażowanie dzieci, szeregi rebeliantów. Dużym problemem są narkotyki w Afryce.
Może na podsumowanie tej rozmowy, co ksiądz chciałby, żeby ten synod wniósł zarówno w życie Kościoła powszechnego, jak też i kościołów lokalnych, jak już ci biskupi, kardynałowie wrócą do swoich krajów?
Ja osobiście życzyłbym im, żeby ten synod przyczynił się do pogłębienia świadomości przede wszystkim tego, że bez wzajemnego pojednania nie będzie sprawiedliwości społecznej. Będzie trudno o pokój. Bez pojednania plemiennego będzie trudno wyeliminować źródła aktualnych wojen, konfliktów. Bez pojednania wzajemnego będzie również trudno wyrazić do końca autentyczność przeżywanej wiary.
Ja księdzu serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Naszym słuchaczom przypomnę, że rozmawiałam z księdzem Tadeuszem Wojdą z Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, dziękuję również i ja.
Kaliszu dobiega końca 10. Międzynarodowy Kongres Józefologiczny pod hasłem Święty Józef, patron na nasze czasy. W obradach każdego dnia uczestniczy kilkaset osób, naukowców i nie tylko. Do samej jednak kaliskiej Bazyliki Świętego Józefa na modlitwę przybywają w tym czasie rzesze wiernych z całej Polski.
Było to niezwykłe wydarzenie.
Ksiądz Andrzej Latoń, prezes Polskiego Studium Józefologicznego.
To, co Jan Paweł II zapowiadał w Redemptoris Custos, żeby Święty Józef był patronem na nasze czasy, patronem trzeciego tysiąclecia. Myśmy tego doświadczyli, jesteśmy umocnieni i widzimy, jak to jest konieczne. Takim kluczowym tekstem chyba jest to, co powiedział ojciec Joseph Marie Verlaine, który zaczął od cytatu z kardynała Ratzingera jeszcze, który powiedział, że wcielenie, zbawienie nie zaczęło się w wielkich świątyniach, pałacach, nie zaczęło się na jakichś górach, tylko w Galilei, w bardzo skromnym domku, w domu Józefa. I to jest tak bardzo ważne dla nas, bo my czasem szukamy nie wiadomo gdzie Boga. Tymczasem on jest w tej naszej biedzie najpierw. Dlatego z Józefem możemy się zaprzyjaźnić i możemy naprawdę na nowo w tych czasach przeżywać nasze chrześcijaństwo, bronić wiary, bronić życia i miłości, bronić Ewangelii.
Święty Józef otworzył drogę bardzo wielu ludziom do jego przesłań, do jego życia.
Adela Przybył, przewodnicząca Rady Miasta Kalisza.
Pokazał, że to święty na te i każde czasy. Przede wszystkim pokazał, że człowiek, niezależnie od czasów, w których żyje, winien mieć wielkie poczucie odpowiedzialności za obowiązki, które bierze na siebie, za swoich bliskich, za otaczający go świat, by kształtować zgodnie z zasadami moralnymi. Imperatywem moralnym dla każdego z nas winna być uczciwość. Patrzmy na świętego Józefa, który nas tych zasad uczy.
Święty Józef był człowiekiem przeżywającym niezwykle ostre dylematy w swoim życiu małżeńskim i rodzinnym.
Ojciec Aleksander Jacyniak.
I może w tym zakresie być pomocą dla tych wszystkich, którzy jakiekolwiek dylematy, trudności, kryzysy na drodze życia małżeńskiego przeżywają. Święty Józef jest jednocześnie człowiekiem, który jest patronem dobrej śmierci. Sam święty Józef, który odchodzi z tego świata, otoczony opieką Matki Najświętszej oraz Jezusa, po swojej śmierci przechodzi do otchłani i tam jest tym, który zwiastuje tym, którzy od tysiącleci przebywają w otchłani, oczekując na misję zbawczą Mesjasza. Mówi im, nie traćcie nadziei, Mesjasz już jest na ziemi, wasze zbawienie już się przybliża. W tym sensie może być orędownikiem dobrej śmierci także dla tych, którzy śmierci się boją, czy też przed nią uciekają. Bo kojarzy ona im się z czymś niezwykle dramatycznym.
Moja parafia jest Świętego Józefa.
Siostra Rosli Doroteuszka.
Pochodzę z Indii. Kult Świętego Józefa u nas też bardzo mocno istnieje. Na przykład każdy tydzień mamy takie nowena odmawiane w domu o Świętego Józefa.
Jest ważny w moim życiu, bo uważam go za Ojca Chrystusa. Jest patriarchą. Do niego się uciekamy o pomoc całej mojej rodzinie. Mnie się wydaje, że ma ten spokój, którego brakuje w rodzinie. Odczuwamy jakąś siłę, jakąś moc, pomoc.
Wzorem jest dla rodzin i takim wsparciem.
Święty Józef staje przed nami jako człowiek pracujący, jako człowiek, który tę pracę zawierza Panu Bogu, ale również jest patronem dla ludzi szukających pracy, dla dotkniętych bezrobociem, dla tych, którzy może wykonują pracę, której by nie chcieli robić.
Święty Józef przekazał historię niezbawienia Jezusa Chrystusa, własne dziecko. Dla mnie niesamowita rola, którą ma Święty Józef. I to jest dokładnie rola, którą ma każdego ojca, szczególnie rodzice, ale szczególnie sposób ojcowie. Jest wzorem dla wszystkich rodziców i dla wszystkich ojców.
Kongres józefologiczny dobiega końca. Co dalej?
Kontynuujemy tę pracę tutaj w Kaliszu. Mamy piękne centrum józefologiczne. Zaczniemy oczywiście wydawać czasopismo międzynarodowe, inne czasopisma związane ze świętym Józefem, ze świętą rodziną. Właśnie zapadła decyzja, gdzie będzie 11. Kongres międzynarodowy. To będzie w Guadalajarze, w Meksyku. A temat bardzo piękny, jak gdyby kontynuuje to, co bardzo mocno dotarło do nas w Kaliszu. To, co dotarło z homilii Jana Pawła II, bo jako pierwszy prelegent w Kaliszu to był Jan Paweł II z jego homilią z 1997 roku. I temat jest taki. Święty Józef, opiekun życia i miłości. To jest ta homilia właśnie. Ciągle józefologia Jana Pawła II jest zgłębiana.
My tymczasem zapraszamy do sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu. A obszerne materiały z tegorocznego Kongresu Józefologicznego na www.józefologia.pl. Z Kalisza dla Radia Watykańskiego, Magdalena Mróz-Żurawska.
I tą relacją kończymy sobotni magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.